Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie zachęt podatkowych dla polskich stoczni, które jej zdaniem mogą dawać niektórym stoczniom przewagę nad konkurentami. Chodzi o przepisy przyjęte przez Polskę w 2016 roku. Umożliwiają one stoczniom w Polsce płacenie zryczałtowanego podatku w wysokości 1% od sprzedaży pochodzącej z budowy i przebudowy statków, zamiast powszechnie obowiązującego podatku dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych. Komisja Europejska podała, że nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o własnym systemie podatkowym. Zaznaczyła jednocześnie, że musi zweryfikować, czy system podatkowy jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa i nie przyznaje on selektywnej korzyści niektórym przedsiębiorstwom względem innych. Komisja Europejska nie może pogodzić się z tym, że w Polsce rozwija się przemysł stoczniowy, ocenia europoseł Karol Karski.
Pamiętamy, jak rząd Donalda Tuska właśnie na wniosek Komisji Europejskiej podjął decyzję o zamknięciu polskich stoczni. Jednocześnie bardzo dobrze rozwijają się tuż za naszą zachodnią granicą stocznie niemieckie i jak to się mówi, tu jest pies pogrzebany. Komisja Europejska wspiera niemiecki przemysł stoczniowy, a jednocześnie zmierza do likwidacji jego konkurencji.
Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek także program regionalnej pomocy inwestycyjnej, który ma na celu wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze stoczniowym w województwie pomorskim oraz zachodniopomorskim. Budżet wynosi około 77 milionów złotych. Wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorz Witkowski wyraził zadowolenie z zatwierdzenia pomocy. Zapewnił jednocześnie, że zryczałtowany podatek w wysokości 1% dla stoczni jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa i Polska przedstawi stosowne wyjaśnienia w tej sprawie. Pion śledczy IPN-u wnioskuje do Interpolu o poszukiwania byłych SS-manów służących w niemieckich obozach koncentracyjnych na terenie Polski. Specjalny zespół Instytutu z ponad 23 tysięcy funkcjonariuszy wyodrębnił grupę około 1600. Listy z ich nazwiskami przekazywane są do Interpolu. Policja już odpowiedziała na kilkanaście wniosków. Poinformował prokurator Robert Janicki, rzecznik pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej. Grupę SS-manów wytypowano biorąc pod uwagę m.in. datę i miejsce urodzenia. Według śledczych mogą jeszcze żyć osoby urodzone w połowie lat 20. Dzisiaj mają około 90 lat. Akcja poszukiwania została niedawno zainicjowana. Instytut cały czas czeka na kolejne informacje, powiedział prokurator Janicki.
Te poszukiwania nie ograniczają się tylko do terenu Niemiec czy Austrii, chociaż tam jest gro tych wniosków, ale także dotyczy innych państw europejskich, jak choćby Francji, Holandii, krajów bałkańskich, Rumunii, Ukrainy, Litwy, Łotwy. Aczkolwiek ta akcja dopiero została zainicjowana, także czekamy na większą ich ilość, bo skierowaliśmy prawie 400 tego typu wniosków już do Interpolu, a kolejne wnioski sukcesywnie będą do Interpolu przekazywane. Dostaliśmy w tej chwili kilkanaście odpowiedzi. Wynika z nich, że albo osoby te nie żyją już, albo Interpol nie dysponuje żadnymi danymi o miejscu ich pobytu czy też zamieszkania, a ten adres, który myśmy mieli powiedzmy sprzed jeszcze wojny, jest już nieaktualny, ta osoba w tym miejscu nie przebywa.
Poszukiwania we współpracy z Interpolem to jedno ze śledztw IPN-u w sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych na Polakach w czasie II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady. Te zbrodnie nigdy się nie przedawniają. W przypadku żyjącego SS-mana, którego zbrodnicze działania w obozie są potwierdzone, śledczy mogą wystąpić o ekstradycję i doprowadzić do procesu. Na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono medale i dyplomy Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Są to odznaczenia przyznawane osobom, które z narażeniem własnego zdrowia i życia ratowały w czasie II wojny światowej Żydów.
Odznaczenia są przyznawane od 1963 roku przez specjalną komisję Instytutu Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie pod przewodnictwem Sądu Najwyższego Izraela. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata otrzymało już pośmiertnie 18 Polaków. Odznaczenia odebrali członkowie ich rodzin. Podczas gali odczytano list od marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. W uroczystości udział wzięła ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wskazuje: honorujemy tych, którzy w czasie okupacji niemieckiej po prostu byli świętymi.
Tymi, którzy zachowali się jak trzeba, tymi, którzy zachowali człowieczeństwo, którzy zachowali przywiązanie do wartości chrześcijańskich, dla których ryzyko życia nie oznaczało nic w porównaniu z tym, że ocala się życie innych. To niezwykły moment, wspaniała uroczystość i fakt, że odbywa się ona po raz pierwszy na Zamku Królewskim, pokazuje również, iż państwo polskie bardzo ceni swoich tych bohaterów, tych wspaniałych bohaterów, którzy wtedy, kiedy Niemcy zgotowali Żydom okrutny los, byli po ich stronie, byli po stronie dobra, po stronie prawdy, po stronie wartości. Tu na Zamku Królewskim oddajemy dzisiaj im hołd.
Polacy są narodem z największą liczbą sprawiedliwych wśród narodów świata. Stanowią 1/4 wszystkich odznaczonych. Tych na całym świecie jest ponad 26,5 tysiąca. Na wręczanych medalach widnieje pochodzący z Talmudu napis: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Moja wizyta w Sofii to wyraz tego, że dla Polski region Europy Środkowej jest bardzo ważny w polityce zagranicznej, powiedział w stolicy Bułgarii nowy minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Polityk udał się do Sofii ze swoją pierwszą wizytą zagraniczną. Tam spotkał się m.in. z wicepremier i szefową tamtejszego MSZ-u Jekateriną Zachariewą. Celem podróży szefa polskiej dyplomacji do Bułgarii było podkreślenie przyjacielskich relacji między obu państwami. Wizyta miała też istotne znaczenie ze względu na półroczną prezydencję, jaką Bułgaria objęła w Radzie Unii Europejskiej. Minister Czaputowicz po rozmowach z bułgarską wicepremier zapewnił o poparciu dla celów, jakie przyświecają temu krajowi podczas jego prezydencji.
Polska w pełni popiera priorytety prezydencji bułgarskiej, zwłaszcza zaangażowanie na rzecz wzmocnienia relacji między Unią Europejską a Bałkanami Zachodnimi. Bułgaria jest głównym państwem teraz z naszego regionu, dlatego wszystkie państwa powinny wspierać jej politykę. I chcę to powiedzieć wyraźnie. Sukces Bułgarii, jeśli chodzi o realizację prezydencji, będzie także sukcesem Polski. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Jest to dobra okazja do wzmocnienia relacji między naszymi społeczeństwami.
Między innymi z tej okazji oraz aby zainicjować działania na rzecz dalszej współpracy, minister Czaputowicz zaprosił do Polski wicepremier Bułgarii. Szef polskiego MSZ-u, odnosząc się do sprawy uruchomienia wobec Polski artykułu 7, poinformował, że poprosił o spotkanie na ten temat wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Zaznaczył jednak, że jeszcze nie otrzymał odpowiedzi. Bułgarska wicepremier zadeklarowała, że nasz kraj pod tym względem może liczyć na obiektywizm i przyjazne podejście Bułgarii. W Brukseli odbyły się spotkania szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka w NATO. Szef resortu obrony rozmawiał z naczelnym dowódcą sił NATO w Europie, generałem Curtisem Scaparottim, a następnie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Po spotkaniach szef MON poinformował, że w kwaterze głównej NATO usłyszał, iż wprowadzanie postanowień szczytu sojuszu w Warszawie będzie kontynuowane.
Jest to szansa dla Polski, jest to proces, na który czekaliśmy od lat. Podkreślałem zaangażowanie Polski w ten proces, podkreślałem też wolę naszego kraju ścisłej współpracy i deklarowałem rozwinięcie tego zaangażowania jak najszersze.
Minister Błaszczak relacjonował, że w trakcie spotkania sekretarz generalny NATO mówił o tym, że coraz więcej państw przeznacza 2% PKB na obronność. 8 państw złożyło taką deklarację, a 5 już się z niej wywiązało. Polska jest wśród nich, oświadczył szef MONU. Przypomniał też, że zgodnie z decyzjami podjętymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wydatki Polski na ten cel będą rosły. Od 2020 roku do 2,2% PKB, a od 2030 do 2,5%. We wtorek minister obrony uda się do Waszyngtonu, gdzie będzie rozmawiał z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA, z generałem Herbertem Raymondem McMasterem. To pierwsze zagraniczne wizyty Mariusza Błaszczaka w roli ministra obrony narodowej. Po rekonstrukcji rządu zastąpił on na tym stanowisku Antoniego Macierewicza. Minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa przebywa z czterodniową wizytą w Jordanii. W poniedziałek odwiedziła obóz dla uchodźców w Zatari, gdzie przebywa około 80 tysięcy osób, z czego niemal połowę stanowią dzieci. Polska delegacja przekazała przybory szkolne dla uczniów ufundowane przez MSZ i PGNiG. Zainaugurowała też działalność Polskiego Centrum Treningowego dla kadry medycznej pracującej w obozie. Centrum zostało ufundowane przez MSZ. Minister Kempa odwiedziła w poniedziałek także obóz Al-Azraq. W niedzielę spotkała się z przedstawicielami UNICEF-u. Zadeklarowała, że rząd będzie rozpatrywał wszelkie projekty organizacji pozarządowych, których zadaniem będzie pomaganie dzieciom i młodzieży w adaptowaniu się do dorosłego życia, między innymi poprzez edukację.
Te projekty, które po pierwsze pozwolą na to, że te dzieci ze sobą siądą razem w ławkach, że być może będziemy mieli wielką nadzieję, że one nie będą ze sobą walczyć, a będą się przyjaźnić. To jest nasz pierwszy podstawowy cel. A drugi, taki równoległy, niezwykle ważny, to to, że wyposażymy te dzieci w tak zwaną wędkę, czyli wyposażymy te dzieci w umiejętności, czyli wyposażymy te dzieci w możliwość przystosowania się do życia, normalnej egzystencji, normalnego funkcjonowania, bo przecież miejmy nadzieję, że ta duża dyplomacja upora się z kwestią działań wojennych, z kwestią okrucieństwa wojny i że kiedyś ta wojna się skończy, ale my nie możemy czekać z przygotowaniem tego społeczeństwa na czas po wojnie.
Minister do spraw pomocy humanitarnej przebywa w Jordanii od soboty. Celem jej wizyty jest dokładne rządowe rozeznanie co do zakresu i formy pomocy. W całej Jordanii przebywa obecnie ponad 655 tysięcy uchodźców, głównie z Syrii i Palestyny. Ojciec Święty Franciszek rozpoczął swoją podróż apostolską do Chile i Peru. W ciągu 7 dni papież odwiedzi 6 miast i wygłosi ponad 20 przemówień i homilii. W Chile Ojciec Święty spotka się m.in. z władzami kraju, młodzieżą i duchowieństwem. Mottem wizyty w tym kraju będą słowa „Pokój mój wam daję”. Komentatorzy oczekują, że papież zabierze głos w obronie tubylczego ludu, którego członkowie od wielu lat domagają się uznania swoich praw. W czwartek papież przybędzie do Peru. Hasłem drugiego etapu pielgrzymki są słowa „Zjednoczeni w nadziei”. Ojciec Dariusz Mazurek, misjonarz pracujący w Peru, podkreślił, że kraj ten potrzebuje wizyty następcy Piotra, szczególnie w sytuacji, gdy wielu katolików odchodzi do innych religii. Wskazał, że społeczeństwo jest także podzielone ze względów politycznych.
Cała społeczność na kanwie polityki tutaj w Peru została dość mocno spolaryzowana, podzielona i tematem wizyty papieża jest zdanie „Zjednoczeni w nadziei”, więc możemy mieć nadzieję, że wizyta papieża jednak pomoże przełamać pewne opory, może zawiści nawet polityczne, tak jak to bywa, jest partia rządząca, jest opozycja i pozwoli, by Peru jednak bardziej się scaliło. Miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo nie ukrywamy, że Peru bardzo mocno i bardzo z wielkim szacunkiem jest traktowany papież, więc myślę, że tego potrzebuje Peru, stanięcia ponad podziałami. Patrz jako pielgrzym dialogu, otwarcia się na innych, myślę, że do tego może się przyczynić.
Chile i Peru były już w przeszłości celem papieskich pielgrzymek. Oba kraje dotyka poważny problem ubóstwa i ludzi odrzuconych przez społeczeństwo. Poszczególne punkty pielgrzymki papieża Franciszka transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.